Bratem, i dzisiaj chciałbym, abyśmy właśnie do tej księgi mogli spojrzeć. Księga proroka Nehemiasza. Przeczytajmy pierwszy rozdział tej księgi. Księga proroka Nehemiasza, mamy tekst wyświetlony. Kto nie ma Słowa Bożego przed sobą, może patrzeć na tablicę, a my wsłuchajmy się w tekst. Słowo Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Suza, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajduje się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy to usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Tymi słowy. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którym zgrzeszyli wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając, jeśli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swoją wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i modlitwę Twoich sług pragnących czcić Jego imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dzisiaj Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Bracia i siostry, tekst dzisiejszy przenosi nas w bardzo, bardzo odległe czasy. Jest bowiem połowa V wieku przed Jezusem Chrystusem i ktoś mógłby zapytać nas, czy taka stara historia sprzed wieków może nas czegoś dzisiaj nauczyć. Księga Nehemiasza opowiada o sytuacji Żydów, czyli narodu wybranego, który prawie 70 lat znajduje się na wygnaniu w niewoli babilońskiej. Historycznie rzecz ujmując, jest to już druga niewola po owej pierwszej, zwanej egipską, która trwała ponad 400 lat. Nie mamy dzisiaj czasu, aby dokonywać porównań tych dwóch okresów niewoli, ale może warto zauważyć, że do tej pierwszej, czyli do niewoli egipskiej, doszło z nieprzymuszonej woli synów Izraela. Swego czasu powędrowali tam za chlebem i za obietnicą wygodniejszego życia. To jeszcze bardziej odległe czasy, sięgające jednego z patriarchów, mianowicie patriarchy Jakuba i jego 12 synów. Znamy tę historię opisaną w końcówce pierwszej księgi Biblii oraz na początku drugiej, to jest księgi Exodus. Cokolwiek powiedzielibyśmy o tej niewoli, a mam tu na myśli niewolę egipską, to warto podkreślić, że nie zawsze to, co na początku wydaje się wspaniałym rozwiązaniem dla naszego życia, później okazuje się, że dobrym już takim nie jest. Izraelici wprawdzie otrzymali najlepszą ziemię, urodzajną, oficie nawodnioną ziemię Goszen, ale z biegiem lat stali się niewolnikami. A okrutny tyran, faraon, nie tylko znęcał się nad nimi, ale zaplanował ich eksterminację. Wszelkie urodzone niemowlęta, pamiętamy to z Biblii Płci Męskiej, miały być mordowane. Naród izraelski znalazł się w tym czasie w bardzo tragicznym położeniu. I gdyby nie interwencja Boga na skutek pokuty, modlitwy, a też zawierzenia Bogu, pewnie gdzieś o tym narodzie pozostałoby jakieś podręcznikowe jedynie wspomnienie. Gdzieś pewnie w annałach ksiąg historycznych wspomniane by było, że kiedyś był jakiś to tam maleńki naród na ziemi, naród izraelski. Bóg jednak złożył swoją obietnicę temu narodowi, a wierny swoim obietnicom wyprowadził ich do ziemi obiecanej, tej ziemi, która opływa w mleko i w miód, jak to przypomniał nam 2 tygodnie temu w kazaniu pastor Ostrowski. Co za szczęście posiąść taką właśnie ziemię. No cóż, nie zawsze jednak człowiek potrafi docenić to, co ma i okazywać wdzięczność i wierność Bogu. To znamy z własnego życia. Nie zawsze człowiek potrafi okazywać wdzięczność i wierność Bogu. Historia Izraela to historia ustawicznych odstępstw od Pana i Jego słowa. I pomimo wielu napomnień proroków, których ustawicznie Bóg wysyłał do swego narodu, ten naród wybierał drogę sprzeciwu, drogę buntu i nieliczenia się z Bożymi wskazaniami. Z pewnością ci ludzie liczyli na to, tak jak może i my liczymy, że już tak zawsze będzie, że można ignorować słowa Pana i żyć własnym życiem, często grzesznym życiem. Ale cierpliwość Pana ma swoje granice i dlatego przyszedł czas drugiej deportacji, wygnania i związania z nim niewoli, związanej z nim niewoli, zwanej niewolą babilońską. To, czego nie zdążyli dokonać okrutni Asyryjczycy, dokończyli potem Babilończycy. Ta piękna ziemia izraelska została doszczętnie splądrowana, miasta spalone, świątynia zburzona. Wielu zostało zabitych mieczem, ale zdecydowana większość mieszkańców wraz z zacnymi jego obywatelami została uprowadzona do niewoli. W kraju jakimś cudem pozostała tylko niewielka garstka, resztka cywilnej ludzkości. Tak się zastanawiam, dlaczego dzisiaj mielibyśmy przypomnieć tą historię. Mówimy czasem, że historia lubi się powtarzać, ale przecież nie chodzi tylko o naród izraelski. Przede wszystkim chodzi o nas, o mnie i o ciebie. Chodzi o nasze życie. Patrząc na tamtych, możemy dostrzec liczne analogie z naszym współczesnym życiem, szczególnie jako osoby wierzące, również należące do ludu Bożego. Czy jesteśmy o tym przekonani, czy też nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ale musimy być świadomi i pewni, że nasze nieposłuszeństwo i życie na własną modłę prowadzi, podobnie jak i tamtych, w głęboką niewolę. Niewola, o której mówię, to niewola grzechu, uwikłanego życia, odstępstwa od Pana. To niewola szatana, który ograbia nas z przywileju bezpiecznego mieszkania w Bogu, Jego kościele, na Jego terytorium. Są oczywiście tacy wierzący, którzy sami z własnej woli wpadają w pułapkę zniewolenia. Jak niegdyś Izraelici z własnej nieprzymuszonej woli znaleźli się w Egipcie. Tam miało być lepiej. Tam miało być więcej chleba, dobrobytu, wygodniejszego życia. To pragnienie dziś jest wszechobecne, bracia i siostry. I to nie tylko wśród ludzi tego świata, ale również i w nas, ludziach wierzących. Chcemy lepiej żyć, chcemy więcej chleba, chcemy wygodniejszego życia, chcemy bardziej dobrobytu. To jest pragnienie, które gdzieś tam w sercu naszym gości. A jak kończą się takie pragnienia i taki styl życia? Skończyć się tak musiało, jak skończyło się dla tamtych w Egipcie i dla tych, którzy próbują chodzić podobnymi ścieżkami życia. Co więcej, okazuje się, że człowiek to bardzo istotna, bardzo dziwna istota. Nawet i wtedy, gdy z tej strasznej niewoli egipskiej Pan uwolnił swoje dzieci, to po jakimś czasie wielu z nich gotowy było tam dobrowolnie wrócić. Zawrócić z pustyni, bo w Egipcie były ogórki, cebula, czosnek. Co za śmieszna postawa. Co za śmieszna postawa. Ale patrząc na życie zboru, czy nie widzimy tych, którzy niegdyś wyzwoleni przez Pana, dziś ponownie nurzają się w grzechach tego świata? Dalecy od życia Bożego. Dalece od życia pod Jego kontrolą. Osiedli na powrót w Egipcie i wydaje im się, że to jest najwłaściwsze miejsce dla ich krótkiego czasu życia doczesności. Niech Bóg nad nimi okaże swoją litość i wydłuża czas swojej cierpliwości. Powinniśmy się o takich ludzi modlić. Dziś jednak chciałbym, abyśmy patrzyli na tę drugą niewolę. Wiele lat upłynęło, gdy naród izraelski, bezpiecznie już mieszkając w ziemi obiecanej, przestał się cieszyć Bogiem. Coraz bardziej zapominał o danym przyrzeczeniu wierności i służenia Mu. Nie bożkom, ale prawdziwemu Bogu. I zdarzyło się tak, że naród zaczął się odwracać od swego Boga i zaczyna naśladować i uprawiać kult obcych bogów, coraz bardziej pogrążać się w ciemność. Ileż to razy Bóg mówił do nich, że jego serce jest rozdarte, że jego oczy płaczą, widząc niewierność i odstępstwo jego narodu. Ileż to razy przez proroków swoich ostrzegał ich o konsekwencjach takiego życia. Potem już mówił wprost, zostaniecie wysiedleni z tej ziemi, daleko aż do Babilonu, mając nadzieję, że zmienią swoje postępowanie, że będą pokutować, że nawrócą się swoich złych dróg. Ale oni wolili słuchać fałszywych proroków, mówiących ich piękne i gładkie słówka, zapewniających ich o tym, że Bóg przecież jest miłością. Bóg, który kocha, nie dopuści do żadnej tragedii w życiu swojego dziecka. W tym czasie prawdziwi wysłańcy Pana zdzierali sobie tylko niepotrzebnie swoje gardła, aż wreszcie ludzie znienawidzili prawdziwych proroków Bożych z powodu poselstwa wzywającego ich do świętego życia. Nikt nie chciał tego słuchać. Absolutnie nikt nie chciał tego słuchać. Zresztą w ogóle nie mieli czasu, by słuchać. Niektórzy przestali przychodzić do świątyni Pana. Byli bowiem tak zajęci, że nawet w sabaty zaczęli bezczecić przez swoją pracę. Niektórzy odważyli się najpierw po cichu, a potem zupełnie jawnie i publicznie nawet śmiać się z ostrzeżeń Pana. Nikt nie miał ochoty wiernie służyć Bogu. Służyli tylko własnym zachciankom, szukając rozkoszy tego świata. Dlatego Pan wygnał swój naród z ziemi świętej. Poszli do obcej, nieznanej sobie ziemi. Izraelici w Babilonie nie znaleźli się z własnej woli. Tak przynajmniej oni sądzili. To właśnie wróg Izraela, potężna armia, a potem jeszcze bardziej potężniejsza armia babilońska była owym biczem Bożym, dokonujący sądów nad odstępczym ludem. Całkowite zignorowanie Bożego Słowa, Jego przykazań, potężne ześwieczenie i apostazja, czyli odstępstwo, wszędobylskie bałwochwalstwo, praktykowanie obrzydliwych zwyczajów sąsiednich, pogańskich narodów, czczenie ich bóstw wykonanych z metalu, kamienia, drewna czy gipsu, nadto życie wszelkiej niemoralnej zgniliźnie sprawiło, że Bóg położył kres temu grzesznemu życiu i wypędził swój naród do dalekiej Babilonii. Do ostatniej niemalże chwili fałszywi prorocy uspokajali lud, tłumacząc, że nigdy tak się nie stanie. Nie wierzcie tym prorokom, którzy tak mówią. Nigdy tak się nie stanie. Ich świątynia, którą oni jeszcze nazywali świątynią Pana, nie mogła być przecież zburzona. Same już wyrokowanie o jej nieszczęściu uważano za bluźnierstwo, a takiego nic nieznaczącego proroka, jak prorok Jeremiasz, można było bardzo łatwo uciszyć i wyeliminować z życia publicznego, wrzucając go poobijanego do głębokiej cysterny. Dla narodu izraelskiego to musiał być potężny wstrząs, kiedy zmuszeni byli opuścić swoje piękne, wykafelkowane domy, wypieszczone ogrody, swoje zajęcia i pójść jako zwykli niewolnicy do obcej ziemi. Daleko od umiłowanego miasta Jeruzalem, od przepięknej świątyni zbudowanej jeszcze za czasów króla Salomona. Teraz pozbawieni godności, żyjący w pohańbieniu, oni sami, a nawet ich świętości zostały zabrane ze świątyni, zostały zbezczeszczone. I tak jak mówi Psalm 137, przeczytajmy pierwsze trzy wersety opisujące tę sytuację narodu tam w Babilonie. Psalmista powiada tak. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach tamtej krainy zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ciemiężcy nasi radości. A więc ustał radosny śpiew. W sercach zaś zagościł smutek i płacz. Uciemiężeni, uciśnieni, pokonani, bez nadziei, siedzą nad rzekami Babilonu, a myśl o Syjonie rozdziera ich serce. Pomyślmy, bracia i siostry, czy dzisiaj nie mamy podobnej sytuacji z wieloma ludźmi wierzącymi, z wieloma zborami? Iluż to ludzi, którzy niegdyś cieszyli się radością Pana, pełnych entuzjazmu, zapału doświadczenia, pilności w szukaniu dróg pańskich, prowadzących zwycięskie życie z Bogiem na co dzień, dziś jest załamanych, poranionych, smutnych, czujących się jakby byli bez żadnej wartości dla Boga i ludzi. I tak jak tamci w Babilonie siedzą i nie mogą śpiewać pochwalnych pieśni dla Boga, bo jakże śpiewać na obcej ziemi, pyta psalmista. Ten obraz przypomina mi inny obrazek zwięty z filmu Romana Polańskiego, Pianista. Nie wiem, ilu z nas oglądało ten film, ale jest tam taka scena, kiedy gestapo po masowych egzekucjach na ulicy każe grać i śpiewać i tańczyć takiemu inwalidzie o kulach oraz kilku innym świadkom tej zbrodni. To wyglądało naprawdę żałośnie. To miała być manifestacja radości za krzywdę, jaką tym ludziom wyrządzają. Albo inny obrazek. Wchodzących do obozu śmierci w Auschwitz witała orkiestra więźniów grających skoczne melodie. Każdego dnia wracali zmęczeni z pracy, a muzyczka, orkiestra radosne pieśni sobie podgrywała. Tak czuli się też ci w Babilonie. Być może podobnie czuli się uprowadzeni ci w niewoli babilońskiej, kiedy żądano od nich pieśni śpiewania, pieśni Syjonu. Czy zapomnieli zupełnie o tych pięknych pieśniach? Zapomnieli melodii albo słów? Nie, to nie jest tak, że człowiek wierzący, pochwycony w niewolę tego świata, jeśli prawdziwie był wierzącym, zapomina o pięknym czasie życia w obecności z Bogiem. To nie jest tak, że człowiek zapomina i nie pamięta niektórych wersetów biblijnych. To nie jest tak, że nie wracają jak bumerang do niego wspomnienia życia z Bogiem. Ale na pewno jest tak, że świadectwo tych cudownych, dawnych przeżyć z Bogiem nie może być składane na obcej ziemi. Na początku pozostaje smutek i płacz, a potem przychodzi zobojętnienie, a w końcu nawet niechęć powrotu do życia z Bogiem, nawet i wtedy, kiedy Bóg ponownie zaprasza. To smutne, kiedy czasem rozmawiam z ludźmi, którzy utracili kontakt z Bogiem i ze zborem, kiedy na pytanie, kiedy powrócisz, kiedy wrócisz do zboru, powiadają, nie wiem, nie wiem. Przywykli do życia w Babilonie, a wspomnienia życia z Bogiem odchodzą w daleką przeszłość. Jak się to dzieje? Czy ci ludzie nigdy nie byli wierzącymi? Czy nie boją się Boga? Czy uważają, że mają czas na uregulowanie swojego życia przed świętym, wszechmogącym Bogiem? Kiedy Izraelici znaleźli się w niewoli babilońskiej, wiedzieli, co stracili. Ich czułe jeszcze sumienie i serce pogrążyło się w rozpaczy, głębokim smutku i żalu. Fakt, że nie przyszły im przez gardła śpiewy radosnych pieśni Syjonu, ale jeszcze wtedy składali usilne deklaracje i obietnice, że będą pamiętać, tak, będą pamiętać i nigdy nie zapomną. Posłuchajmy dalszej części owego psalmu 137. Czytam wersety od 5 do 8. To są słowa właśnie Izraelitów. Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja, niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał Tobie, jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad najwyższą radość moją. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali, zbóżcie jeż do samych posad. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto Ci odpłaci to, coś nam wyrządził. Oni naprawdę tak deklarowali i wyrażali to w sposób niemal poetycki. Dziś ludzie są mniej poetyccy. Czasem po prostu mówią prosto, nie potrzebuję zboru, ale Boga nigdy nie zostawię. Zawsze On będzie ze mną, a ja będę z Nim. Bracia i siostry, problem jest tylko jeden. Bóg nie będzie z tymi, którzy opuszczają Jego Kościół. To jest ciało Jezusa Chrystusa. Tym bardziej Bóg nie będzie z kimkolwiek, kto chce prowadzić świeckie, grzeszne życie. Czy to właśnie ze względu na grzeszne życie Bóg zaprowadził naród izraelski do dalekiej Babilonii? Jakże łatwo popaść we współczesną niewolę babilońską. Ludziom, którzy przez krew Chrystusa zostali wyprowadzeni niegdyś z niewoli egipskiej, z niewoli grzechów i rządu przeciwnika, wciąż na nowo trzeba przypominać o groźbie niewoli babilońskiej, a niektórzy już tam zostali uprowadzeni. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o niewoli babilońskiej, skutki naprawdę są tragiczne. Może mniej dla ciała, ale więcej dla duszy człowieka, więcej tragiczne dla jego wieczności. Taka jest specyfika tej niewoli. Tu w Babilonie fizycznie jakoś można było jeszcze żyć. Po 70 latach ludzie wrośli w nową rzeczywistość, jakoś się urządzili, jakoś osiedli, a nawet niektórzy tak się przyzwyczaili do takiego życia, że kiedy przyszedł czas powrotu z ziemi, niechętnie wracali do spustoszonego i zaniedbanego, ograbionego przez wroga ich ziemi, kraju. Nehemiasz musiał używać dość specyficznych metod i argumentów, by skłonić ich do właściwych postaw. Czy dzisiaj takie metody były do przyjęcia? Czy jako pastor miałbym takich metod używać? Posłuchajcie, jakie one były. 13 rozdział, 25 werset Nehemiasza. Nehemiasz powiada, więc gromiłem ich i przeklinałem. Niektórych biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga. Chcielibyście mieć takiego pastora? Myślę, że gdyby takie środki dyscyplinarne zaczął stosować, niewielu by nas zostało z Boże, prawda? Ale zadajmy inne pytanie. Czy jest jakaś nadzieja dla takich ludzi? Czy jest jakaś nadzieja dla takich ludzi? Ja myślę tak, dopóki żyje człowiek, zawsze jest nadzieja. W tym dramacie niewoli babilońskiej każdy może dziś usłyszeć Boże Słowo i Boże wezwanie. To wezwanie zawarte w Księdze Objawienia Jana w 18 rozdziale, werset 4, kiedy Jan powiada, wyjdźcie z niego, to znaczy z Babilonu. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Bogu dzięki, bracia i siostry, że nie tylko wygrywa z Egiptu, ale również wyrywa z Babilonu. Moglibyśmy krzyknąć, aleluja! Chwała takiemu Bogu, który okazuje po raz drugi swoją łaskę dla ludu Bożego, kiedy wyrywać chce nie tylko z Egiptu, ale również i z Babilonu. Kogo więc Bóg chce ratować? Kogo On chce ratować? Na pewno nie tych, którzy osiedli tam i traktują obcą ziemię jako swoją ziemię. To już jest stan beznadziejny. To już jest stan beznadziejny. Ale na pewno nie tych, którzy uważają, że nie ma żadnego problemu, gdyż według opinii można Bogu służyć troszeczkę, jedną nogą będąc w świecie, a drugą nogą będąc w kościele. Jeśli tak myślisz, bracie i siostro, to chcę ci powiedzieć, że będziesz inwalidą, bo wkrótce zauważysz, że ta kościelna noga, w przeciwieństwie do tej świeckiej nogi, dziwnie się kurczy i w ogóle zaczyna zanikać. W ogóle zaczyna zanikać. Ale ratunek jest dla tych, którzy mają pełną świadomość swego położenia. Boży ratunek jest dla tych, którzy tęsknią za Syjonem, świątynią Pana, którzy nie do końca zapomnieli pieśni Syjonu i pamiętają owe szczęśliwe dni. I oto na początku czytaliśmy słowa proroka Jeremiasza. Właśnie przychodzą do niego niektórzy mężowie z Judy, to jest resztek niedobitków, jakie zostały w ziemi izraelskiej. Nehemiasz pyta ich o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, pyta ich o święte miasto Jeruzalem i o to, co się dowiaduje. A oni mu rzekli, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajduje się w tamtym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Jak to jest? Jak to się dzieje, że ci, którzy nie zostali uprowadzeni do niewoli, którym udało się uniknąć, żyją teraz w wielkiej biedzie i pohańbieniu? Gdzie tkwi przyczyna tej biedy i owego pohańbienia? Przecież oni pozostali na swojej ziemi i swoim umiłowanym mieście. Oni nie zostali deportowani do obcej ziemi. Co sprawiło, że popadli w biedę i doznają ustawicznego pohańbienia? Odpowiedź znajdujemy w tym samym wersecie, to jest w wersecie 3. Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Dlaczego? Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Rozwalone mury, spalone bramy. I to jest przyczyna biedy i pohańbienia. Kiedy potem Nehemiasz wrócił z częścią swego narodu, pierwszym zadaniem będzie odbudować mury Jeruzalem i naprawić bramy tego miasta. To już oczywiście temat na następną niedzielę, na następne kazanie, ale ciekawym jest, jak bardzo wrogowie Izraela sprzeciwiali się tej odbudowie. A z drugiej strony ile wysiłku i czujności musieli wykazywać budowniczowie tych murów. Kogoś to może zdziwić, dlaczego ludzie wrogo nastawieni do narodu Bożego nie chcieli dopuścić do odbudowy murów i bram miasta. Odpowiedź jest bardzo prosta. To mury stanowiły bezpieczeństwo mieszkających tam ludzi. Niemal aż do czasów średniowiecza miasta, jak wiecie, były otaczane murami, fosami, po to, by wrogowie nie mogli je tak łatwo zdobyć. A strażnicy miasta, by stojąc na murach, wypatrywali każdego zbliżającego się wroga, a potem skutecznie odpierać ataki. Przypomniał nam o tym brat Andrzej, o tym jak mówił, że Mojżesz wysłał na przeszpiegi swoich wywiadowców do ziemi obiecanej. to oni mieli zwrócić uwagę nie tylko na to, jaka to jest ziemia i kto ją zamieszkuje, ale również i na to, czy miasta to obozowiska, czy warownie. Wywiadowcy wracając powiadają, wszystko jest piękne. Byłoby cudownie, gdybyśmy tę ziemię posiedli, ale jest pewne ale. Jest pewne ale. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy także tam potomków Anaka. Bardzo łatwo jest wrogowi wejść do miasta, które jest tylko obozowiskiem, które nie jest otoczone warownym murem z solidnymi bramami. Wierzę też, że ten obraz powinien zawsze być umieszczany przed oczyma każdego zboru i każdego człowieka wierzącego. Wierzę bowiem, że życie nasze tak właśnie może wyglądać, jeśli nie ma murów, że wyglądamy jak te rozwalone mury, jak wyglądają te rozwalone mury i spalone bramy i wtedy przeżywamy biedę i wtedy przeżywamy pohańbienie. Niektórym wydaje się, że mury są zupełnie zbędne, że bramy są zbędne. Niektórzy wierzący zatali zupełnie granice pomiędzy tym, co stanowi wymogi Boże i święte życie, a tym, co składa się na świeckie życie. Nie przeszkadza im to, że wróg duszy ludzkiej wchodzi do tego, co miało być warownią Bożą, bez żadnego skrępowania i bez żadnej obawy. Nawet podoba im się takie życie. Bo co dziś stanowi sedno grzechu? Co dziś jest grzechem? Bracia i siostro, co dziś jest grzechem? Przykrością trzeba stwierdzić, że nie ma takiego grzechu, którego byśmy nie mogli znaleźć w Kościele Bożym. To z przykrością należy stwierdzić. Nie ma żadnych granic, nie ma żadnych murów, nie ma żadnych bram, które nie byłyby przekroczone. Zatarła się różnica pomiędzy wierzącym a niewierzącym. Człowiek wierzący nie boi się przekraczać kolejnych granic, jakie wyznaczył mu Bóg. Czy taki stan może satysfakcjonować świętego Boga? Na pewno nie. Czy chrześcijaństwo dziś uprawiane ma być wyśmiewane przez niewierzących i być w stanie pohańbienia? Rozwalona choćby jedna brama, mały wyłom w murze, to miejsce i droga do strumienia zła, które wlewa się i zalewa całe miasto, całe życie człowieka wierzącego kazi. Dlatego też chciałbym, abyśmy dzisiaj modlili się, by Pan dał nam siłę odbudować nasze własne mury. Mury zboru, ale też mury każdego człowieka wierzącego. Naprawić bramę naszego duchowego życia, bo to jest wymóg naszych czasów. To jest wymóg, który Bóg stawiał Nehemiaszowi. Jest to wymóg, który dzisiaj nam stawia. Niech Bóg nam tym dopomoże. Amen.